dwóchu na świat. Dziś kierunek Wietnam, Kambodża z przystankiem w Katarze. I ze mną podróżująca rodzina Anna i Adam Pawłowscy i ich dwójka dzieci. Małgosia, 13-latka i Piotr, 10-latek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że znaleźliście się całą rodziną w tak egzotycznym miejscu jak Wietnam?
Po prostu tata powiedział nam nagle, że musi wykorzystać urlop i mama od razu postanowiła, że pojedziemy w ciepłe kraje.
Ponieważ to była zima i rzeczywiście Adam w pracy dostał taką propozycję nie do odrzucenia, żeby wykorzystać 14-dniowy urlop do końca roku i stąd właśnie pomysł na to, żeby rzeczywiście polecieć gdzieś. Zaczęliśmy szukać miejsca ciekawego, no i okazało się, że Wietnam.
Ten Wietnam wydał nam się ciekawy, właściwie zawsze wydawał nam się ciekawy. Chcieliśmy sprawdzić, jak w rzeczywistości tam jest.
Jak szybko zorganizowaliście całą wyprawę? W jakim miesiącu tata dowiedział się, że musi wykorzystać urlop?
No, to był koniec listopada właściwie. I od połowy grudnia musieliśmy już być w trasie.
W Wietnamie. W niespełna miesiąc zorganizowaliście całą wyprawę. Co jest niezbędne?
My podróżujemy już od lat i takie kierunki, różne swoje pomysły mamy upatrzone i przegadane ze znajomymi, więc pewnie jest nam trochę łatwiej. Nie ruszamy tak po prostu w ciemno zupełnie, ale na pewno sporo najpierw czytamy, rozmawiamy z ludźmi, którzy byli, staramy się zorientować, co ciekawego tam jest. No i oczywiście musimy przede wszystkim popatrzeć pod kątem naszych dzieci, bo jak jedziemy we czwórkę, to ten program jest dla wszystkich, dla całej naszej czwórki.
No właśnie, czy to było wyzwanie, żeby ruszyć na tę wyprawę z 13-latką i 10-latkiem?
Jeszcze wtedy byłem 9-latkiem.
O proszę, czy chcieliście takiej przygody i takiej podróży do Wietnamu, czy rodzice powiedzieli jedziemy, a wy nie mieliście nic do gadania?
To było tak trochę właśnie, że jedziemy, bo nie mieliśmy z kim zostać, ale zawsze nam było szkoda tego, jak rodzice wyjeżdżali sami, jak byliśmy młodsi i musieliśmy zostawać z babcią i z dziadkiem, więc jakby to było tak, że musieliśmy jechać, ale po prostu chcieliśmy pojechać.
Była też radość i ochota.
Tak naprawdę to 2 lata temu dostaliśmy z żoną takie ultimatum od dzieci. Powiedziały nam, no słuchajcie, niestety, ale teraz już bez nas nigdzie nie wyjedziecie, bo my jesteśmy u babci i u dziadka, gdzie jest świetnie i wspaniale, ale wy tam przeżywacie różne egzotyczne przygody. Także no niestety od tych 2-3 lat jeździmy z dziećmi. I nie jest to pierwszy nasz wyjazd razem. Byliśmy 2 lata temu na Ceylonie. Dzieci już wtedy, mimo że dużo młodsze, bardzo dzielnie sobie radziły.
Na czym polega ta specyfika wyprawy z dziećmi?
Myślę, że to dużo zależy od tego, w jakim wieku są dzieci. Nasze już są nastolatkami. Myśmy troszkę ich traktowali jak takich dojrzałych.
Młodych dorosłych.
Młodych dorosłych. Myśląc o programie, staraliśmy się sobie wyobrazić, jak w ciepłych krajach będą ich organizmy reagowały. No i w związku z tym rzeczywiście ten program był taki połączony, czyli z jednej strony zwiedzanie, poznawanie świata, poznawanie miejsc i ludzi, ale też i odpoczynek na plaży. Myślę, że to też było takie nasze marzenie, żeby w środku zimy pochodzić bosą stopą po plaży.
Głównie to odpoczywaliśmy chyba, bo chodzenia mieliśmy, ale chyba głównie spędzaliśmy czas na plaży, z tego co pamiętam.
Tu widać, jak dobrze zorganizowany był wyjazd, ponieważ tak naprawdę mieliśmy takie 3 dwudniowe przerwy w czasie tego prawie miesięcznego wyjazdu na plażowanie. A sporo rzeczy widzieliśmy, obejrzeliśmy, ale te plaże, ciepłe morze i fale wbiły się, jak widać, Piotrkowi w pamięć i
zrobiły największe wrażenie.
A ja chciałbym tylko powiedzieć, że zabraliśmy ze sobą pudełko, takie całkiem sporych rozmiarów leków. Także to przygotowanie jednak mimo wszystko z dziećmi, no troszkę się różni. Musimy więcej rzeczy zabrać, o więcej rzeczy tak naprawdę zadbać.
Jedno pudełko leków na jeden plecak, chciałeś powiedzieć, Adasiu. Bo tego było naprawdę, rzeczywiście, jeżeli chodzi o lekarstwa, to już z doświadczeń naszych znajomych wynikało, że dobrze
lepiej
jest się
zabezpieczyć tutaj, wziąć te leki, które znamy, które są sprawdzone.
Tak, i które w ogóle są, prawda? Bo rzeczywiście w Kambodży bardzo biedny kraj i wiedzieliśmy, że może być trudno dostać się do apteki albo do jakiegoś ośrodka zdrowia.
W trakcie naszej podróży chłopaki byli wymęczeni, więc my z mamą poszłyśmy sobie na spacer. I właśnie dopiero wtedy zrozumiałam, dlaczego wzięliśmy tak dużo leków, ponieważ w czasie tej podróży szłyśmy i zobaczyłyśmy pogotowie. tylko to pogotowie było bardzo ubogie i widać było, że po prostu nie załatwiłoby wszystkich potrzeb naszych, więc dopiero wtedy zrozumiałam, czemu wzięliśmy właśnie tak dużo leków.
Dlaczego Wietnam?
Każdy z podróżujących ma jakieś swoje kierunki, cele, które chciałby zobaczyć. Ja właściwie od zawsze lubiłem Azję Południowo-Wschodnią i to jest takie miejsce, gdzie dosyć dobrze się czuję, a po wyjeździe wcześniejszym z dziećmi na Ceylon stwierdziłem, że one również bardzo dobrze się czują w takich klimatach, w takich miejscach. Dodatkowo sporo jest atrakcji, to takich miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, o których się czyta, które się widzi, zdjęcia się widzi w albumach przedstawiające cuda świata, te największe, najciekawsze, więc myśmy też chcieli być i poczuć te miejsca. Zatoka Ha Long, przepiękne miasto Hoi An, Saigon, Delta Mekongu, Angkor Wat, no w zasadzie można by wymieniać, są to sztandarowe miejsca takie, które większa część ludzi podróżujących chciałaby kiedyś zobaczyć.
Ultimatum rodziców zazwyczaj to jest, żeby zwiedzić ciekawe miejsca. A naszym ultimatum jest to, żeby po prostu była plaża i żeby było ciepło. Więc Wietnam to było idealne miejsce, żeby zaspokoić nasze potrzeby i nasze i rodziców. I dlatego myślę, że tam właśnie pojechaliśmy.
Żeby była plaża, ale żeby też była woda, żeby nie okazało się, że plaża, ale nie ma wody.
No właśnie, plaża bez wody to się w ogóle nie liczy w przypadku dzieci.
W przypadku Wietnamu mamy do czynienia z 2,5-tysięcznym przeszło wybrzeżem ciepłego morza, idealnego do kąpieli, więc rzeczywiście miejsce jest bardzo dobre.
Przygoda rozpoczyna się w Warszawie samolotem. Dokąd dolatujemy?
Tutaj mieliśmy przygodę już na samym początku, bo wykupiliśmy oczywiście promocyjny lot przez Dohę. Doha jest to stolica Kataru. No i mieliśmy w podróży pierwszą przerwę i pierwszą chorobę, czyli katar. Małgosia miała katar w Katarze.
Też ja zauważyłem jeden problem, jak lataliśmy. Nigdy, przenigdy nie znalazłem dobrej bułki.
Wsiadamy do samolotu w Warszawie, przystanek w Katarze.
W Katarze mieliśmy 20 godzin, ale postanowiliśmy ten czas wykorzystać najpierw na sen, żeby troszeczkę się zregenerować, bo ja praktycznie prosto z pracy czułam się jak w filmie kryminalnym, gdzie wyszłam z biura, zrzuciłam szpilki, założyłam buty trekkingowe i dżinsy i od razu pobiegłam do pociągu. Więc się troszeczkę rzeczywiście chcieliśmy wyspać. No i zobaczyć Dohę, zobaczyć stolicę, no bo to ten półwysep arabski też dla nas jest egzotyczny i ciekawy. Mieliśmy dość dużo szczęścia, bo to był dzień święto narodowe w Katarze, więc mogliśmy zauczestniczyć w takich ulicznych imprezach, w pokazie sztucznych ogni i poczuć tą atmosferę święta.
Mieliśmy nocny lot, to Ania nie powiedziała tego. Wylądowaliśmy o 5 rano w Katarze. I sam spacer, no tak, rzeczywiście, to zupełnie inne odczuwanie, celebrowanie święta narodowego. Bardzo żywiołowe, bardzo dużo ludzi, tłumy na ulicach, pokazy fajerwerków, a wcześniej defilady wojska. Emir Kataru, który jeździ wzdłuż ulic i wita się z wszystkimi, wywołując spontaniczne wybuchy radości. Także takie doświadczenie bardzo ciekawe. Dodatkowo jest to kraj muzułmański, więc takie pierwsze nasze spostrzeżenie to było to, że na ulicach byli głównie mężczyźni. Później z wieczorem pojawiły się kobiety z dziećmi, takie całe rodziny, które chodziły do restauracji na lody i na występy.
Z Kataru ruszamy do Wietnamu?
Do Wietnamu. Właściwie tak sobie myślę, że wiele z naszych podróży zaczyna się od śledzenia promocji lotniczych, bo koszt biletów dla rodziny czteroosobowej to znaczący element całej wyprawy, więc Adam znalazł promocyjne linie katarskie, znaczy w takim sensie, że otwierały nową linię z Dohy do Wietnamu, do miejscowości Da Nang i mieliśmy okazję po wylądowaniu w Wietnamie iść po trapie wyłożonym czerwonym dywanem, więc niepowtarzalne. Możemy cieszyć się
przeżycie
z tego, że tego doświadczyliśmy.
Prawie jak w Cannes.
Prawie jak w Cannes, a na samym lotnisku czekały nas wielkie wieńce, tak jak wieńce dożynkowe z kwiatami, także tam akurat mieliśmy już refleks i zrobiliśmy zdjęcie. Więc jesteśmy w Da Nang, w Wietnamie, w centralnym Wietnamie i tam zaczynamy od plażowania, bo już jesteśmy 2 dni tak naprawdę
w drodze.
W drodze.
Jedyny taki minus, Niestety nie ogarnęliśmy wszystkich biletów ani miejsc, więc rodzice całymi wieczorami siedzieli, żeby znaleźć bilety, a my z Małgosią leżeliśmy po prostu na łóżkach i albo graliśmy, albo oglądaliśmy jakieś filmy.
To jest dowód na to, że cudownie mieć rodzeństwo w podróży. Wtedy człowiek się nie nudzi. Po takiej długiej podróży, właśnie wspomniałaś, dwudniowej, kiedy lecimy z dziećmi, ważne jest to, żeby na początek nie startować od razu z mocno napakowanym tak, zwiedzaniem, tylko dać czas na odetchnięcie, plażę, spacer po piachu, na kąpiele. Tak było, Małgosiu?
Tak, tak było, ale myślę, że to nie było tak, że po prostu tylko na początku był ten odpoczynek. Robiliśmy właśnie taki odpoczynek tak naprawdę, kiedy chcieliśmy, właśnie przez to, że nie mieliśmy kupionych biletów, tylko noclegi niektóre zarezerwowane i mogliśmy sobie wybrać tak naprawdę, co robimy w jutrzejszy dzień.
Takie dwa dni na kąpiele, na to, żeby odpocząć po długiej podróży i żeby czuć się w klimat innego kraju, innego miejsca. A potem ruszyliśmy niedaleko, bo kilkanaście kilometrów od Da Nang jest miasteczko Hoi An. Jest to miasteczko wpisane na listę światową UNESCO. Przepiękne miejsce i tam mieliśmy kolejny nocleg po Da Nang. Jest to godne polecenia przenocować w tym miejscu, bo właśnie klimat takiego starego miasteczka z zachowanymi domami kupców chińskich i japońskich właściwie czuć dopiero wieczorem albo rano, jak wstaniemy wcześniej rano. Także to miejsce bardzo przypadło nam do gustu. Chyba jedno z takich ciekawszych pod względem pobytu, atmosfery i ludzi miejsc w czasie tej naszej podróży.
Jeśli się przemieścimy te kilka tysięcy kilometrów, to mocno zmieni się krajobraz, który zobaczymy wokół siebie po wyjściu z samolotu.
Ja jadąc do Wietnamu myślałam, że to będzie właśnie tak, jak tato powiedział, taka lekka dżungla. Będzie po prostu pełno drzew i będą takie pojedyncze jakieś domki. A Wietnam wygląda zupełnie inaczej. Wygląda jak bardzo duże miasto. Są tam wysokie budynki i w ogóle nie wygląda tak, jak sobie to wyobrażałam. Po prostu są normalne ulice i prawie w ogóle nie ma drzew. Nawet trudno znaleźć jakąkolwiek trawę, więc myślę, że trzeba by było się oddalić od miasta, żeby znaleźć jakiś kawałek zieleni.
Powierzchnia Wietnamu to jest dość porównywalna z Polską, natomiast 90 milionów ludności, więc to jest chyba 15 kraj pod względem zaludnienia. Ale też przyznam, że nasze nastawienie było takie tym razem, żeby bardziej zwrócić uwagę na kulturę i na architekturę, na takie zabytki jednak cywilizacji, a trochę mniej na przyrodę. Więc może dlatego też takie wrażenie.
Poza tym byliśmy w dużych miastach. Musimy pamiętać o tym, bo tak. Byliśmy i w Hanoi, i w Saigonie. A Saigon, jak sama nazwa wskazuje, to jest Saigon. Rzeczywiście ogromna ilość ludzi, ruch. Takie wrażenie może być, ale oczywiście są duże fragmenty Wietnamu, który wygląda inaczej.
Które pokonywaliśmy, jeżeli cię przerwa, Dasiu, pokonywaliśmy różnymi środkami transportu, bo albo samolotem, albo autobusem sypialnym. No ale nie zawsze dzieci były skoncentrowane na tym, żeby oglądać krajobraz za oknem, tak? Bo tam były i pola ryżowe, i dżungla.
Ja chciałbym wrócić do tych właśnie samochodów noclegowych. To był wielki, wielki, wielki koszmar. Nie dało się ani trochę zasnąć. Musiałem przychodzić do albo taty, albo mamy, albo na górę, bo miały dwa piętra, bo ciągle bolał mnie brzuch.
To była taka ciężka podróż rzeczywiście, bo jechaliśmy 12 godzin autobusem sypialnym, który wygląda trochę inaczej niż nasze autobusy. Są takie trzy rzędy piętrowych prycz metalowych, na których po prostu się śpi. No ale wiadomo, w czasie jazdy autobusu to nie zawsze da się wygodnie ułożyć i spać.
Trochę trudno się z Wietnamczykami dogadać po angielsku, ponieważ ja wchodząc do tego autobusu, tam trzeba było zdjąć buty, ponieważ to był autobus sypialny. I pan, który prowadził kierowca, powiedział do mnie szu, szu. I ja nie mogłam zrozumieć, o co mu chodzi. A chodziło mu o buty, czyli szuz. I po prostu powiedział to tak, że nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero jak mama przyszła, to powiedziała mi, że mam po prostu zdjąć buty.
Szuszu, czyli nie szuraj, chodząc po autobusie.
Też to ja trochę przed tobą też wchodziłem. I wtedy i ja, i ty staliśmy jak słupy i mieliśmy Proszę pana, co pan do nas gada?
Wróćmy jeszcze do Hoi An.
Kiedyś to było jedno z największych miast, właściwie port taki handlowy w tej części Azji. No ale były to dawne czasy. W tej chwili jest to miasteczko senne, małe. Nie jest to miasto z wieżowcami, z dużym ruchem, raczej takie niewielkie miasteczko, ale przez to zakonserwowany został cały ten system miejski, który był z dawnych czasów. Jest bardzo dużo domów, dawnych właśnie domów kupieckich, bo to był taki port i znaczący ośrodek handlowy. Domy kupców japońskich, chińskich, domy spotkań, świątynie, także cały kompleks takiego starego miasta, całkiem dużego, z takimi obiektami, po których po prostu trzeba się powłóczyć, pochodzić, zajść do tych domów, bo często w tych domach mieszkają rodziny ludzi, którzy te domy budowali. Także to są cały czas, nie jest to muzeum, można to zwiedzać, ale są to domy na co dzień zamieszkałe.
Z Hoi An ruszamy dalej.
Planem było dotarcie do Zatoki Halong, jednego z najpiękniejszych miejsc na świecie.
Zatoka Halong jest jednym z 7 cudów przyrodniczych świata, więc znaliśmy ją z różnych pocztówek i albumów. Natomiast tam zaplanowaliśmy rejs statkiem po zatoce, który wykupiliśmy w lokalnym biurze. I akurat pierwszy dzień to był dzień Wigilii. Więc samo płynięcie statkiem było atrakcyjne, ale też ciekawa kolacja. Zupełnie się nie spodziewaliśmy, że będzie jakiś akcent ze świętym Mikołajem, a był tort z podobizną świętego Mikołaja, a wcześniej warsztaty kulinarne przygotowane przez naszego przewodnika, także mogliśmy właściwie wszyscy przygotować własnoręcznie sajgonki, a potem je zjeść ze smakiem.
Zamiast pierogów z grzybami.
Zamiast pierogów z grzybami, tak, ale rzeczywiście kolacja była.
Gdzie mamy na chwilę przerwać. Ogólnie wolę zamiast sajgonków pierogi z grzybami.
Rejs statkiem, kolacja.
Wieczorem na wędkach bambusowych można było spróbować zmierzyć się z jakąś rybą w ciemnościach. Wstaliśmy wcześnie rano o świcie, żeby obejrzeć wschód słońca, ale ten wschód słońca był zachmurzony, ale czuliśmy tą atmosferę. Byliśmy na takiej pięknej przestrzeni. Zatoka Halong to mnóstwo wysp.
2000 takich wysepek skalistych.
Skalistych, tak. Dlatego tak się zastanawiam, czy można je nazwać wyspami.
Porośniętych drzewami. Także sceneria jest przepiękna. Pływa się w takim labiryncie zielonych wysp. Do tego jak się trafi, a nam się przez moment, co prawda, ale w ciągu dnia trafiła słoneczna, piękna pogoda, to do tego mamy niebieskie niebo i fajne takie stare łodzie, które pływają między tymi wyspami. Także bardzo malownicze miejsce rzeczywiście.
I mogliśmy wyjść też na kajaki, także doświadczyć przestrzeni i wody z bliska, ponieważ, tak jak mówiłam, wykupiliśmy tą wycieczkę w biurze podróży, więc program był dość intensywny. Dzięki temu dość dużo rzeczy żeśmy zobaczyli, łącznie z przeogromną jaskinią, gdzie mogliśmy zobaczyć i stalagmity, i stalaktyty i wędrować od takiej wielkiej komnaty jednej do drugiej. Imponująca przestrzeń.
Rejs trwał 2 dni?
Tak, rejs trwał 2 dni.
Z Zatoki Halong dokąd ruszamy?
Chcieliśmy zobaczyć częściowo oczywiście, nie wszystkie miejsca, ale cały Wietnam. Też kawałek Kambodży, więc był to już czas, żeby przemieszczać się na południe. Wsiedliśmy po prostu w samolot i polecieliśmy do Saigonu.
Saigon kojarzy się z jakimś ruchem, z dynamizmem, prawda? Z czymś, co się szybko zmienia i za czym trzeba nadążyć. No i tutaj rzeczywiście ten ruch był niesamowity na ulicach, ale nie rowerów, tak jak żeśmy się spodziewali. Myśląc o Wietnamie, to myśleliśmy, że będziemy wszystkich ludzi widzieć w tych wietnamskich kapeluszach Nonla.
Ostrosłupich.
Tak, i na rowerach. No a tu się okazało, że rowery owszem są, ale jednak na prowincji, w takich mniejszych miejscowościach, natomiast w dużych miastach są nie auta, nie samochody, a skutery. I te skutery były wszędzie. Tak dużo bodźców, tak dużo hałasu, tak dużo ruchu. 6 pasm jedzie w jedną stronę tych motorów z ciekawym ruchem, w sensie niekoniecznie reagującym na światła sygnalizacyjne.
No właśnie, i tu powinniśmy powiedzieć o tym, że zasady ruchu drogowego w Azji są trochę inne niż u nas. Nie tylko w Wietnamie, ale w Wietnamie, a zwłaszcza w Saigonie widać to szczególnie. Te miliony skuterów, bo tak naprawdę właściwie każdy członek rodziny ma skuter, od dziecka, które idzie do szkoły, już dostaje skuter do dojeżdżania, muszą się zmieścić na tych ulicach. W związku z tym zasada taka w Azji, która która jest, że większy ma zawsze pierwszeństwo, akurat w Saigonie skutkuje tym, że na chodnikach pierwszeństwo mają skutery, a nie piesi. To dla nas było na początku trudnym doświadczeniem. Przejście przez ulicę właśnie w pierwszych dwóch dniach, jeszcze w Danang na szczęście, wiązało się z dosyć dużym stresem, tym bardziej, że mieliśmy za rękę zawsze przyczepione dzieci. Ale po tych dwóch dniach właściwie już przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu ten ruch płynie swoim tempem i przy zachowaniu pewnych zasad trzeba po prostu włączyć się w ten ruch, jak rzucić się jak w falę morza.
I rzeczywiście skutery bardzo tak łagodnie opłyną pieszych, opłyną przeszkody i przyznam szczerze, że przez ten prawie miesiąc zobaczyliśmy jeden wypadek, co mnie osobiście bardzo poruszyło w obserwacji zachowań uczestników wypadku. Oni się nie kłócili, tylko jeden kierowca pobiegł do drugiego i chciał się zorientować, czy na pewno nie jest potrzebna pomoc. Być może to tylko taki fragment i może wcale nie oczywisty dla całej rzeczywistości, ale jakoś miałam takie poczucie, że jest tam współpraca, a nie taka kłótnia i zastanawianie się, czyja to była wina. I dość szybko rzeczywiście ci uczestnicy wypadku włączyli się znowu do ruchu.
Co zobaczyliście w Saigonie?
No może sam Saigon nie jest, zwłaszcza dla nas, jednak to jest ogromne miasto i ciężkie do przemieszczania i do zwiedzania. Oczywiście zobaczyliśmy najciekawsze fragmenty tego miasta, natomiast chyba takie większe wrażenie wywarła na nas wycieczka do Delty Mekongu. Czyli właściwie Saigon takim punktem wypadowym. Oczywiście są tam miejsca historyczne. Jest Pałac Niepodległości, miejsce, skąd wylatywał ostatni helikopter z Amerykanami po kapitulacji w czasie wojny. Są miejsca związane z wojną. Są jeszcze fragmenty starej zabudowy, takiej kolonialnej, francuskiej. Ale to wszystko jest zatopione w tym takim ogromnym ruchu, w nagromadzeniu, w tumulcie, w hałasie. Więc jakby na nas, przynajmniej na mnie, większe wrażenie zrobił właśnie wyjazd w ten labirynt drobnych dopływów i cieków Delty Mekongu, gdzie można było popływać łódką, pojeździć rowerem wzdłuż domostw wiosek, zobaczyć targ na wodzie. Takie miejsca były moim zdaniem ciekawsze.
Oglądaliśmy, jak się robi cukierki z mleka kokosowego, które właśnie też przywieźliśmy do Polski. Rozdaliśmy też w naszych klasach z Piotrkiem, ale też potem właśnie robiliśmy takie coś w stylu omletów i na końcu była przejażdżka rowerem. Z tatą pojechaliśmy, bo mama z Piotrkiem została, leżeli sobie na hamakach, a my z tatą pojechaliśmy i całą grupką w takim rzędzie jechaliśmy i po jednej stronie były krzaki, po drugiej stronie była rzeka, więc jak się zboczy z trasy, to już były niebezpieczeństwa i właśnie najbardziej się tego obawiałam, że po prostu źle pokieruję rowerem.
Tam też był taki jakby popcorn, ale z ryżu. Taki poprajs właśnie. I jeden, jak pan robił, jeden wyskoczył mi na jeden z palców i bardzo się poparzyłem.
A jak wygląda poprajs?
Taki ryż preparowany z naszego dzieciństwa.
Oni robią to w jakby takiej misce?
To znaczy jest to taki wielki kocioł, w którym jest rozgrzany piasek i do tego piasku wrzuca się ziarna ryżu i one po prostu...
I potem strzelają na wszystkie strony.
Strzelają tak na wszystkie strony i mamy taki chrupiący poprajs.
Delta Mekongu.
Pływaliśmy najpierw taką łodzią większą po Mekongu, a później w te takie drobne kanały zagłębialiśmy się takimi łódkami już wiosłowymi, obsługiwanymi, no nie przez nas. Myśmy byli tylko uczestnikami i siedzieli, ale na takich wąskich, drewnianych łódkach.
Ale całą czwórką na jednej łódce.
Tak, byliśmy załogą, były akurat rzeczywiście po cztery osoby, trzeba było dobrać się, no myśmy mieli załogę gotową.
Także w Delcie ciekawe było obserwowanie przyrody, dlatego że widzieliśmy na przykład drzewa chlebowe. To niezwykłe owoce, więc staraliśmy się to wszystko obfotografować, ale sam brzeg był dość mętny z takim szarym błotem.
No tak, te rzeki azjatyckie są rzekami błotnistymi po prostu i tak to tak wyglądają.
Natomiast szeroka rzeka i statki, które mają oczy namalowane i płyną naprzeciwko, no to też niezwykłe wrażenie. No i statki zamieszkane przez ludzi, czyli statki domy. Widzieliśmy, jak się suszy pranie i jak ludzie sobie odpoczywają na takiej małej przestrzeni, albo się krzątają przy takich codziennych sprawach. zabawach. Obserwowaliśmy łódki, sklepy z przeróżnymi owocami i napojami, które były dostarczane właśnie do tych łódek, domów.
Baza wypadowa była w Sajgonie. Stamtąd wyskoczyliście do delty Mekongu, wróciliście do Sajgonu.
Tak sobie myślę o tym Sajgonie w takim kontekście, że dla nas chyba to też był taki moment, że tak troszeczkę zaczęliśmy tak mocniej poczuwać ten Wietnam wieloma zmysłami i też smakiem, czyli tam już próbowaliśmy zupy po, tam też czuliśmy ten wielki ruch i to obserwowanie, jak wyglądają domy, takie niezwykłe rozwiązania, kiedy wzdłuż ulicy są zakłady usługowe, czyli na przykład fryzjer, czyli na przykład sklepik i za ladą albo za tym miejscem fryzjerskim jest miejsce do mieszkania, gdzie wiszą zdjęcia, gdzie wiszą obrazy, gdzie stoją już takie meble prywatne, też łóżka na przykład. To są widoki z Sajgonu. Później one się nam powielały, bo tak chętnie zaglądałyśmy do mieszkań, zastanawiając się, na ile one są podobne do naszych polskich. Też widzieliśmy te relacje między ludźmi, że Wietnamczycy są tacy społeczni, że mają dużo relacji rodzinnych, przyjacielskich, towarzyskich. Widzieliśmy, jak biesiadowali w kawiarenkach, jak korzystają z tego ulicznego jedzenia już od samego rana do późnego wieczora. Zupełnie inny klimat. Przeskoczyliśmy z naszej zimy, no bo okres świąteczno-noworoczny, 7 godzin różnicy czasu, ale jeżeli chodzi o klimat, o słońce, no to 180 stopni odwrócony.
No tak, i całe życie w Azji się toczy właśnie na ulicy, na zewnątrz. Także to jedzenie śniadań, kolacji na zewnątrz przy stolikach to jest bardzo popularne. No i właśnie te wszystkie usługi, które dzieją się prosto z chodnika właściwie albo na chodniku wręcz. No i dalej wsiedliśmy w autobus, żeby dojechać do Phnom Penh, stolicy Kambodży. Taki mieliśmy plan. No i mniej więcej tak też nam wyszło. Co prawda w Kambodży trudności z poruszaniem były większe niż w Wietnamie, ale skoncentrowaliśmy się właściwie na dojechaniu, na podróży, z obejrzeniu Phnom Penh, stolicy, i później na dojechaniu do Angkor Wat, chyba większej atrakcji nie tylko Kambodży, ale i w ogóle tutaj w tej części Azji.
Kiedy powiedziałeś o tym, że autobusem z Wietnamu przemieściliście się do Kambodży, przyszło mi na myśl, że nie powiedzieliśmy o wizach. Czy do Wietnamu lecimy tak sotę, czy potrzebujemy jakichś dokumentów?
Potrzebujemy dokumentów. To jedna z pierwszych naszych przygód, bo trzeba mieć już promesę wizową i o nią rzeczywiście żeśmy się postarali.
Że wyjaśnię te formalności, bo do Wietnamu trzeba wjeżdżać już z gotową wizą. Wizę można załatwić albo w ambasadzie bezpośrednio, ale w związku z tym, że jednak do Warszawy musielibyśmy wybrać się kilkukrotnie, bo nie jest to takie łatwe i sama ambasada nie jest długoczynna, postanowiliśmy skorzystać z innej możliwości, czyli z załatwienia tak zwanej promesy przez internet. Można wykupić taką obietnicę uzyskania wizy, którą opłaca się wcześniej, i na lotnisku wtedy już jest tylko gotowy formularz, wbijana jest tylko wiza do paszportu. Decyzja władz wietnamskich o przyznaniu nam wizy jest wcześniejsza jeszcze przed wylotem z Polski. Po prostu nie wpuszczony zostanie nikt, kto udaje się do Wietnamu drogą lotniczą, a nie ma wizy lub promesy w paszporcie.
A do Kambodży, jeśli z Wietnamu chcemy odwiedzić Kambodżę?
Tu już jest trochę łatwiej, bo do Kambodży na granicy uzyskuje się wizę za opłatą.
Kambodża i Angkor Wat, największa świątynia, największy właściwie kompleks świątynny na świecie, budowana 35 bodajże lat z XII wieku jako świątynia hinduistyczna, potem była przez jakiś czas buddyjska, teraz znowu jest hinduistyczna. Niesamowita ornamentyka, niesamowite budynki, wiele pięter, przeolbrzymia przestrzeń, także zwiedzaliśmy jeden dzień i byliśmy w trzech świątyniach, ale zrobiło na nas naprawdę bardzo duże wrażenie.
Ten kompleks to kiedyś to było 400 kilometrów kwadratowych pałaców, zabudowań, różnych domów bogatszych ludzi z otoczenia króla Kambodży. I ten kompleks w tej chwili, no ruiny, to co pozostało właściwie, co zostało wydobyte z dżungli, to jest tak naprawdę, tak myślę, że gdzieś około tygodnia zwiedzania, jeżdżenia, żeby poczuć atmosferę tego miejsca. My ze względu na nasz skład rodzinny chcieliśmy spędzić 2 dni, no a skończyło się właściwie na jednym.
Dzięki mnie.
Tak jest, dzięki Piotrusiowi, chociaż jak wróciliśmy ze zwiedzania tego całodniowego, aż do wieczora tych trzech świątyń, przepięknych, zresztą wybraliśmy takie najciekawsze miejsca, powiedział, że no nawet te świątynie są całkiem ciekawe.
Podobało się?
Na pewno nie chciało mi się chodzić po tej największej, bo naprawdę dużo chodzenie, a wszystko wyglądało prawie identycznie. Patrzysz, prawie ta sama statuetka, którą widziałeś kilkanaście metrów wcześniej.
Mieliśmy okazję właśnie tam przy jednej świątyni spotkać parę młodą. Tam zupełnie inaczej wygląda para młoda. My akurat spotkaliśmy parę, która miała złote stroje i właśnie zazwyczaj mają taki sam materiał do strojów, ale nie jest to biała suknia i czarny garnitur. Spotkaliśmy chyba z dwa razy taką parę młodą i drugą spotkaliśmy i była ubrana w czerwony strój, więc myślę, że to różnie, ale na pewno nie jest tak jak w Europie.
Skoro w jeden dzień zrobiliście kompleks, który można zwiedzać przez tydzień, to jak zagospodarowaliście pozostałe dni tego czasu, który przeznaczyliście na Kambodżę?
Tu mieliśmy taki problem, bo zwykle, tak jak mówiłem, robimy sobie przerwy na odpoczynek nad morzem. Tu się nie dało w tym przypadku. Musieliśmy w jakiś sposób zrekompensować dzieciom te podróże, długie zwiedzania, oglądania. Udało nam się znaleźć przepiękny hotel z basenem. Tam spędziliśmy 3 dni, między innymi wieczór sylwestrowy. Okres wypoczynku, spokoju, jedzenia, spaghetti, frytek.
Głównie. Pizzy.
Ale to wszystko dlatego, właśnie. że to był hotel prowadzony przez oryginalnego Włocha.
Zobaczyłam, że jest carbonara i stwierdziłam, że ją spróbuję, a że bardzo lubię ser i tam było bardzo dużo tego sera, to po prostu od razu się zakochałam w carbonarze i poznałam nowe danie. Mimo, że nie było wietnamskie, to bardzo mi smakowało.
Zaczęliście mówić, opowiadać o smakach i o kuchni, której tam popróbowaliście. No właśnie, jak smakuje Wietnam? Jak smakuje Azja? Zaczniemy od rodziców.
Ja miałem takie mgliste dosyć pojęcie o kuchni wietnamskiej, muszę przyznać, bo nawet w Polsce tutaj właściwie nie próbowałem. No oczywiście jadłem wietnamskie zupki.
Ten smak znamy wszyscy.
Tak. Myślałem, że będzie to jedzenie bardzo podobne do jedzenia chińskiego, którego nie lubię po prostu. I dlatego jakoś tak nie byłem optymistycznie nastawiony do strony kulinarnej Wietnamu. Ogromnym zaskoczeniem było dla mnie zupy, właśnie te zupki po, które są przepyszne po prostu. To jest rzeczywiście poezja smaku w wykonaniu takim świeżym, na miejscu z dodatkiem różnych warzyw. Zakochałem się w zupkach, nawet po powrocie próbowałem odtworzyć ten smak, ale jeszcze daleko mi do tego.
Co musi się znaleźć w takiej zupie?
Wydawało mi się, że jest to dosyć proste, ale jak zacząłem czytać troszkę o sporządzaniu tej zupy, to dotarłem do momentu, kiedy trzeba przez 6 godzin do 8 gotować kości, szpik wołowy najlepiej. I ten taki długo gotowany, esencjonalny rosół jest najistotniejszym składnikiem tak naprawdę tej zupy, bo potem dodajemy różne rzeczy. Oczywiście makaron ryżowy, jakieś mięso, warzywa różne, ale ten rosół jest jednak podstawą.
To jest ważne, że zupka może być komponowana samodzielnie, dlatego że oprócz zupy, tego rosołu, dostaje się jeszcze takie elementy warzywne, kolendrę na przykład świeżą, papryczkę chili, limonkę. Można według własnego uznania, według własnego gustu komponować. I myślę, że to, co też czego doświadczyliśmy, to, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego jedzenia zupa jako pierwsze danie, drugie danie, prawda, z mięskiem najchętniej, no i deser i czasem kompot. Natomiast to jedzenie wietnamskie jest takie wielosmakowe. Wiele potraw może być w małych porcjach, ale jednak w obrębie jednego posiłku wykorzystanych. Oni też chcą, żeby te różne smaki, kwaśne i słodkie, prawda, i gorzkie były w trakcie jednego posiłku wykorzystane. Ale kuchnia jest bardzo zdrowa. Jest bardzo zdrowa, jest bardzo dużo świeżych warzyw. Także jest to bardzo fajne i bardzo smaczne. Chociaż może niekoniecznie dla dzieci, bo one rzeczywiście wolały czasami skręcić na frytki. Dużo też jest owoców morza i ryb, i różnych ośmiornic. Także tego żeśmy też próbowali.
Chyba takim ciekawym elementem elementem są to, czego u nas się nie spotyka, czyli potrawy z owadów. Można sobie na ulicy kupić przekąski z różnego rodzaju owadów.
Czy zamiast też pestek słonecznika pochrupać.
Albo larwy, dokładnie. Tak, takie chipsy, prawda? Albo
właśnie, a propos chipsów. Jechaliśmy autobusem i zatrzymując się na postój, dzieci, pewnie wietnamskie, weszły do autobusu z jakimiś przekąskami. No i pierwsze, co się rzuciło na myśl, to jakieś chipsy, chrupki, coś w tym stylu. No to rodzice też wyszli. Chcieli zobaczyć, co można tam kupić. Wracają do nas już my ucieszeni, że tutaj jakieś chrupki będą, chipsy, jakaś przekąska. A rodzice wracają z larwami. Mama z Piotrkiem nie przekonali się do tych larw i nie spróbowali, ale my z tatą spróbowaliśmy. I szczerze mówiąc, nie były bardzo jakieś złe, ale też jakby nie jadłabym chyba tego.
Zamiast chipsów.
Tak, zamiast chipsów. Tam po prostu takie małe, nawet chyba 4-letnie dzieci po prostu to jadły.
Jest to chyba zdrowsza przekąska niż nasze chipsy, zdecydowanie.
Chciałam właśnie zapytać ciebie, Małgosiu, i ciebie, Piotrze. Jak wam smakowała ta kuchnia wietnamska? Albo co w niej było niedobrego?
Prawda, nie jadłem za dużo z kuchni wietnamskiej, bo głównie pizzę i frytki. Ale na pewno wiem, że tam hamburgery są niedobre.
Ja ogólnie nie lubię ostrych rzeczy, więc mi to nie przypadło do gustu. Dużo też nie próbowałam, ale pamiętam, jak tato raz zamówił jakąś rybę pieczoną czy tam wędzoną i znaleźliśmy i siedzieliśmy, czekaliśmy, aż tato zje. I pamiętam, że właśnie ta ryba była bardzo smaczna, bo tato dał nam trochę zjeść i też krewetki mi smakowały.
Czy to był problem, żeby właśnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci znaleźć im coś z kuchni europejskiej w Azji?
Problem może czasem finansowy.
Bo po prostu to było dużo droższe niż lokalne jedzenie.
Tak, bo to przecież jest zachodnie jedzenie, nie tamtejsze, a więc rzeczywiście ceny trochę inne.
No i przede wszystkim był problem z znalezieniem czasami jednak mimo wszystko bułki po prostu zwykłej, która smakuje podobnie jak tutaj u nas.
Bo te bułki, które były dostępne w Wietnamie, to one były już wypełnione taką masą, podrobami, takim farszem. No niekoniecznie to smakowało dzieciom, ale za to było masę owoców różnych, począwszy od przepysznego mango, które uwielbia Małgosia, po rambutany, po duriana, po smocze ogony.
Owoce.
Więc z tego też żeśmy korzystali bardzo i takie świeże owoce naprawdę z nasłonecznionego miejsca zupełnie inaczej smakują niż te, które przylatują do nas.
W jednym z pierwszych dni poszliśmy na lody, a że sklep mieliśmy dosłownie obok, po prostu wyszło się z hotelu i poszliśmy właśnie do sklepu, poszliśmy na lody. I ja za namową mamy, żeby próbować nowych smaków, chwyciłam jakieś lody, które nie przypominały naszych lodów w wyglądzie, ale były zamrożone. I wszyscy ucieszeni wychodzimy, tam przy sklepie były stoliki, więc można było zjeść. No i ja siedzę, tak jem te lody. Byłam zdziwiona, że to takie lody jedzą w ogóle ludzie, że im to smakuje. Dla mnie w ogóle to nie smakowało. Po czym się dowiedziałam, że wzięłam lody z najbardziej śmierdzącego owocu, jaki jest w Wietnamie. No, ale na szczęście tato mnie uratował, zjadł te moje lody i kupił mi drugiego.
Tak, to były lody z duriana.
Brawo, tata.
A zastępstwo lody z arbuza, lody arbuzowe, także uratowały sytuację.
Jacy są Wietnamczycy? Jacy są mieszkańcy Kambodży?
Generalnie ludzie wszędzie są bardzo podobni, bo są różni. Trudno generalizować. Są ludzie, którzy są otwarci, przyjemni. Generalnie my najwięcej takich osób spotykamy na swojej drodze podróżując. Chętni do pomocy, mieliśmy tego przykłady w Kambodży właśnie.
Od razu powiedzmy może, jak wyglądała ta przygoda. Zepsuł się autokar w środku puszczy, w środku nocy, a do miasta było ze 30 kilometrów. No i taka sytuacja patowa, ale rzeczywiście kierowcy, którzy jechali, zabrali całą naszą rodzinę i jeszcze więcej pasażerów, także sytuacja była uratowana. Kiedy się gdzieś tam zgubiliśmy w mieście, też zapytana osoba o drogę, nie zostawiła nas tylko z jakąś mapą albo ze wskazówkami, tylko poszła razem z nami i pokazała ścieżkę do celu.
Po angielsku oczywiście porozumiewaliście się.
Tak.
Jak zasypiacie? To za czym najbardziej tęsknicie z tej podróży?
Za szumem fal, za plażą, za słońcem, bo pierwsze noce, które mieliśmy w Wietnamie, przynajmniej te moje z Saigonu, to były takie, że widziałam tylko te motorki i tych ludzi, którzy się poruszają i oni byli wszędzie w mojej głowie. Ale myślę, że teraz to jest właśnie smak owoców, smak mango i dużo uśmiechniętych ludzi właśnie w kapeluszach. Taka jakaś łagodność mi się z tym kojarzy i taką mam w pamięci.
Najbardziej się tęskni za morzem, za pływaniem w nim, za plażą, właśnie za tym ciepłym klimatem. I od razu jak wysiedliśmy z samolotu i jak wróciliśmy do naszej Polski, do zimy, to od razu już z Piotrkiem my chcemy wracać do tego Wietnamu, bo tam było po prostu ciepło i przyjemnie.
Tata też by wrócił?
Wtedy, jak wylądowaliśmy, to pewnie tak. Natomiast w tej chwili po głowie chodzą oczywiście inne kierunki, inne miejsca, które jeszcze są do zobaczenia.
Trzymamy kciuki za kolejne wasze podróże. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Anna i Adam Pawłowscy i ich dzieci Małgosia i Piotr. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.